Drodzy braterstwo, jestem powodowany trochę tym, co tutaj poprzednio brat powiedział, że dotykają nas doświadczenia te zewnętrzne, które są mniej niebezpieczne dla nas i dotykają nas też te doświadczenia wewnętrzne. I powodowany tymi właśnie uczuciami, które zagrażają naszej społeczności, chciałbym z braterstwem podzielić się tematem, który nazwę Ludzie jako narzędzia w ręku Pana Boga. Apostoł Paweł, pisząc list do Żydów, powiedział, że częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych. I tak rzeczywiście było. Kiedy śledzimy historię Pisma Świętego, to możemy zauważyć, że Pan Bóg w różny sposób, nieznany nam, ponieważ nam tego nikt nie oznajmił, jak Pan Bóg kontaktował się z Adamem, z Ablem, z Kainem, z Enochem, z Noem, a przecież wiele tam musiało być nauk, wiele wskazówek, które ci mężowie otrzymali od Pana Boga. Nie wiemy, jakim sposobem to się działo. No myślę, że takim mężem, do którego Pan Bóg miał też wiele zleceń, to był Abraham. Mówiliśmy o przymierzu, które w Abrahamie zostało zawarte z Kościołem, bo my pod tym przymierzem się rozwijamy, czerpiemy nadzieję. I do tego Pana, do tego przyjaciela Bożego, bo tak go Pismo Święte określa, Pan Bóg przemawiał różnymi sposobami, także przez aniołów. Ale dziwne się zdaje być, że kiedy aniołowie przyszli do niego, to jakoś Pan Bóg nie zlecił Abrahamowi, aby wyprowadził Lota, jego krewniaka, ze Sodomy i Gomory. Ale do tego celu byli najlepszymi posłami aniołowie. Nie wiemy dlaczego. Być może, że Pan Bóg wie najlepiej, dlaczego tak się stało. Być może, że Abraham byłby nie spełnił tej misji, tej roli, jak to zrobili aniołowie. Ale w większości przypadków, kiedy Pan Bóg jakieś zlecenia dawał ludziom, to posługiwał się jednak ludźmi. I może być dla nas przykładem takim Mojżesz. Tak ważną misję miał do spełnienia. Miał wyprowadzić naród izraelski z niewoli egipskiej. I to jego właśnie Pan Bóg wybrał, aby przeprowadził to wielkie zadanie, które upamiętniło jego imię, a także i naród izraelski. Posłał go do Egiptu, chociaż Mojżesz wcale nie miał ochoty tego zrobić, pójść. Powiedział, Panie, poślij kogo innego, ja się do tego nie nadaję. I to jest cecha, którą Pan Bóg upatruje i upatrywał u ludzi, to znaczy skromne o sobie mniemanie. I takim ludziom Pan Bóg zlecał wielkie sprawy do wykonania. Ale nie była to łatwa droga, którą Mojżesz szedł. Jak wiemy, kiedy znalazł się już przed Faraonem i kiedy wyraził mu tą prośbę, z którą Pan Bóg wysłał go do tego Faraona, to wiemy, że skutkiem tego był większy ciężar i większe obciążenie narodu izraelskiego w pracy tej niewolniczej. A niektórzy mówili do Mojżesza, że zohydziłeś nas w oczach Faraona. Co to znaczy? To znaczy, że utracili poprzednią swoją reputację, którą mieli wyrobioną. A teraz, kiedy Mojżesz się wstawił za nimi, rzecz dziwna, wstawił się, bo chciał dla nich dobra. A to wszystko obracało się przeciwko narodowi izraelskiemu. Kiedy Mojżesz to usłyszał, to sam wzdychał do Pana. Dlaczego, Panie, posłałeś mnie w to miejsce? Bo zamiast dobra, to naród mój cierpi bardziej aniżeli poprzednio. I jakbyśmy śledzili dalej przebieg tej całej misji Mojżesza, to chyba nikomu z proroków nie było dane wykonać w imieniu Pana tyle cudów, ile wykonał Mojżesz. I zdawać by się mogło, że Mojżesz nie powinien mieć już żadnych trudności wewnętrznych po tylu cudach, które przez jego ręce Pan Bóg dokonał dla narodu izraelskiego. Na przykładzie Egiptu, Egipcjan i na przykładzie tej całej drogi przez pustynię synajską. A jednak wiemy, że była to bardzo trudna droga dla narodu izraelskiego, ale także i dla Mojżesza. Że to on kiedyś bardzo wzdychał pod tym ciężarem, pod tym brzemieniem, które Pan Bóg nałożył na niego. Innym takim przykładem może być jeszcze Gedeon. Gedeon był też człowiekiem skromnie o sobie rozumiejącym. I kiedy przyszedł do niego anioł, to nie wiedział o tym, że był to anioł. Ale z tego pozdrowienia, które wypowiedział do Gedeona, Pan z tobą, mężu waleczny, Gedeon doszedł do wniosku, że to się nie zgadza. Że to pozdrowienie nie pasuje ani do niego, ani do narodu izraelskiego. Bo trudności, w jakich znalazł się naród izraelski, przeczą temu, że może być Pan z nimi, czy z Gedeonem, czy też z Izraelem. Wiemy, że chyba to samokrytyczne spojrzenie na siebie i na naród izraelski sprawiło, że to jego właśnie wybrał Pan Bóg, aby spełnił tą ważną misję. I to mobilizowanie wojska, 32 tysiące ludzi zebrało się, a tymczasem Pan Bóg mówi do Gedeona, że za dużo jest tych ludzi. Wszyscy by powiedzieli, że to dzięki nim zwycięstwo odniósł naród izraelski. I wiemy, jak to się skończyło. Że kiedy doszło do czystu mężów, to wtedy Pan Bóg kazał mu wyruszyć przeciwko Madianitom. Inny przykład. Samuel. Jakie to dziwne, że Pan Bóg, szukając tych, którzy mieli być wykonawcami jego woli, odnalazł w czasie, kiedy kapłanem najwyższym był stary Heli, jego synowie, nie idący dobrą drogą, musiał się zwrócić do pacholęcia. Gdyby nam dzisiaj przyszło posłuchać takiego młodego osobnika, który by do nas miał przemawiać w imieniu Pana, to myślę, że każdy z nas miałby jakieś opory wewnętrzne, jak posłuchać w tak młodym wieku człowieka. Ale wiemy, że to było posłannictwo Pana. 3 razy Pan Bóg przemawiał do Samuela, wołając go po imieniu. A on 3 razy chodził do Helego, wołałeś mnie, Panie, oto jestem. Aż Heli zorientował się, że to musi być głos Boży. I dlatego pouczył go, jak ma zrobić. Ale możemy też oddać Helemu, że był to człowiek jednak Bogu oddany, że zechciał przyjąć to poselstwo, chociaż było ono dla niego niepomyślne, a jednak przyjął go. I możemy się z tego uczyć. Oczywiście Samuel to człowiek, przez którego Pan Bóg miał dokonać wielu jeszcze rzeczy. Ale jest powiedziane, że wtedy, kiedy Pan Bóg przemawiał przez to pacholęcie, to Słowo Boże było bardzo ograniczone. Pan Bóg widocznie nie miał przez kogo przemawiać do Żydów. I w związku z tym łaknęli ludzie Słowa Bożego. Kogoś, kto z natchnienia Bożego mógłby coś powiedzieć temu narodowi. I oto wybrał Pan Bóg Samuela. Inny przykład to Eliasz. Wiemy, że był to jeden z wielkich proroków. Prorok, który miał dokonać reformy w narodzie izraelskim. I to jego Pan Bóg wybrał, aby poszedł do Achaba, ale nie to jest takie dziwne i ciekawe, ale to, że potwierdza to apostoł Jakub, że to na modlitwę Eliasza miał nie padać deszcz na ziemię izraelską przez 3,5 roku. I to jest ciekawe, że to na wyłączną prośbę Eliasza nie padał deszcz. I tak zapowiedział Eliasz Achabowi, że nie będzie odtąd deszczu ani rosy, tylko według słów moich. Na pewno zrobił to z upoważnienia Bożego, ale to, co apostoł Jakub mówi do nas, to była to tylko wyłącznie inicjatywa proroka Eliasza. A więc Eliasz sam cierpiał niedostatek, sam głodował, bo myślę, że nie należało to do przyjemności wypijać wodę z potoku i być karmionym przez kruki 2 razy dziennie, a potem i ten potok wysechł i musiał szukać gdzie indziej schronienia, ale jego gorliwość za sprawy pańskie była tak wielka, że to właśnie on prosił, aby więcej nie padał deszcz, aby ludzie zastanawiali się nad swoją sytuacją, nad swoim bytem i nad swoją służbą, którą byli winni Panu Bogu. I wiemy, że to się udało Eliaszowi, że doprowadził do wielkiej konfrontacji między prorokami Baala, a między sobą, między Panem Bogiem. Powiedział do nich: długoż będziecie chramać na obydwie strony. Jeśli Pan jest Panem, idźcie za Nim. Ale jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Oczywiście można by na ten temat jeszcze mówić bardzo dużo. Te historie są nam znane. Ale ja chciałbym przejść do Nowego Testamentu. Bo i w Nowym Testamencie Pan Bóg wybierał osoby, aby się posłużyć nimi. Czasem byli to też aniołowie, ale w większości przypadków były to osoby. Filip niech będzie dla nas przykładem. Nie napisał ani jednego listu. Był to apostoł. Ale znamy go z tego opisu, kiedy przemawiał do Samarytan. To ci sami Samarytanie, do których Pan Jezus przemawiał, kiedy spotkał się przy studni ze Samarytanką. To właśnie Filip tam głosił Słowo Boże. I było to ku wielkiemu zbudowaniu i radości tych w pogardzie będących Samarytan. Ale Duch mu powiedział: idź na drogę między Jerozolimą a Gazą, a tam spotkasz człowieka, który ciebie potrzebuje. I poszedł Filip i zobaczył Kandacesa jadącego na wozie i czytającego proroctwo Izajasza. My często mamy problemy w naszych zborach, bo zastanawiamy się, czy badać Pismo Święte, czy badać podręczniki. I niektórzy protestują, że powinniśmy badać tylko i wyłącznie Pismo Święte. A co mówił ten murzyn, minister królowej murzyńskiej, skarbnik, to wiadomo, był to człowiek na pewno w ówczesnej hierarchii bardzo wysoko postawionym. Filip zapytał go: czy rozumiesz, co czytasz? I cóż odpowiada ten inteligentny człowiek, znający język hebrajski? Murzyni to ludzie, którzy nie mówią językiem hebrajskim, ale on znał język hebrajski, a więc był to człowiek, jak na owe czasy, na pewno inteligentny i wykształcony, interesujący się Pismem Świętym, proroctwami, i przyjechał po to, żeby się modlić w Jeruzalemie. Anioł przecież mógł sam stanąć na jego drodze. A tymczasem Pan Bóg ma inne metody. Wysłał do tego celu Filipa. I Filip Zapytał go, czy rozumiesz, co czytasz? I cóż mu odpowiada? Jakżeż mam rozumieć, jeżeli by mi ktoś nie wyłożył tego? I ja się pytam, gdybyśmy dzisiaj postawili sobie takie pytanie, jak Filip postawił temu Murzynowi, czy moglibyśmy powiedzieć, że zrozumiemy wszystko w Piśmie Świętym, gdyby nam ktoś tego nie wytłumaczył? Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy uczniami i uczymy się, korzystając z pracy innych przed nami, którzy poświęcili się, którym Pan przez swoją mądrość dał zrozumieć niektóre rzeczy. I tak było także w czasach apostołów. To Filip był tym narzędziem w ręku Boga, który przemawiał do Murzyna, do skarbnika królowej murzyńskiej, mówiąc mu o Chrystusie. Bo czytał proroctwo Izajasza właśnie o kimś, kto, o kim nie wiedział, kim jest, czy też prorok mówił sam o sobie, czy też o kimś innym. I Filip miał okazję do tego, żeby mu głosić Chrystusa. Innym przykładem z Nowego Testamentu dla nas może być Korneliusz. Korneliusz setnik. Ukazał mu się anioł, ale cóż mu powiedział? Dlaczego mu nie powiedział, że Chrystus umarł, że w Jezusie Chrystusie otworzył drogę nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan? Mógł mu to wszystko anioł powiedzieć. A tymczasem anioł mu powiedział tylko kilka zdań. Poślij kogoś do Joppy i przyzwij do siebie Szymona, Piotra, a on wam powie, co macie robić dalej. I tak istocie było. Wiemy, z jakimi oporami Piotrowi przyszło udać się do Korneliusza. Ale znowu się rodzi pytanie, dlaczegoż to anioł nie zrobił tego, a był potrzebny do tej misji święty Piotr? Ja myślę, że Pan Bóg miał w tym swój cel. Pan Bóg zawsze posługiwał się ludźmi odpowiednio do tego celu przygotowanymi. I nie jest to osobliwy przypadek. Takich przypadków było więcej. No i wiemy jeszcze jedna postać, która w Nowym Testamencie występuje, a jest nim Saul z Tarsu. Saul z Tarsu, który jechał do Damaszku, żeby ścigać tych, którzy wyznawali Chrystusa. I kiedy ukazał mu się Chrystus, właściwie światłość wielka, która go powaliła na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Kim jesteś, Panie? Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Czyż nie mógł Pan Jezus powiedzieć mu o tym wszystkim, czego dowiedział się później, że on będzie tym naczyniem wybranym, który będzie niósł imię Chrystusa przed królów, przed pogan, przed ludzi wysoko postawionych? Nie. Powiedział tylko: idź do Damaszku, a tam ci powiedzą, co masz czynić. Dlaczego? Nie wiemy tego. Ale kiedy apostoł Paweł przyszedł do Damaszku i modlił się, to w tym samym czasie Pan przyszedł do Ananiasza i powiedział: Ananiaszu, oto na ulicy Prostej jest człowiek imieniem Saul z Tarsu, który się modli. Pójdź i włóż na niego ręce, aby przejrzał. Ananiasz wzbraniał się, bo znał Pawła, znał Saula z Tarsu jako prześladowcę zborów bożych. Pan Jezus jednak powiedział Ananiaszowi: ten będzie moim naczyniem wybranym, moim narzędziem. I poszedł Ananiasz i to wszystko zrobił, co mu polecił Pan. A więc jeszcze jeden przykład, że Pan używa ludzi. I dlatego, kiedy spotykamy brata lub siostrę, która może nam coś powiedzieć, dać nam jakąś lekcję. Powinniśmy zawsze się zastanawiać, czy to nie jest przypadkowo od Pana. A wiemy, że doczekaliśmy takich czasów, kiedy bracia bardzo krytycznie podchodzą do tych, którzy mieli coś do powiedzenia na temat prawdy. Do tych, którzy dali nam to, czym dzisiaj możemy się żywić i karmić i cieszyć. I słychać na każdym kroku słowa krytyczne pod adresem wiernego sługi. Przeczytajmy sobie te słowa. Jest to tylko przypowieść. Mateusz 24 rozdział, a 45 werset. Któryż wtedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? To tylko przypowieść. I kiedy bracia odnieśli tą przypowieść do brata Russella, wiemy to z książki pytań, brat Russell odpowiada, że to byli jego nieprzyjaciele. To jest prawda. Ale pragnę poinformować tych, którzy ten argument używają, że ukazał się artykuł w Na Straży, nie pamiętam dokładnie, który to rok, ale po wojnie, tłumaczony z Watchtower, właśnie tuż przed śmiercią brat Russell ustosunkował się w tym artykule w obronie prawdy, ten artykuł jest zatytułowany, ustosunkował się do tych oponentów, którzy właśnie walczyli. Najpierw nazywali brata Russella wiernym sługą po to, żeby potem go zwalczać. I kiedy się zastanawiałem nad tym, to doszedłem do takiego wniosku, że przecież to nic nas nie kosztuje. Że jeżeli brat Russell nie był tym wiernym sługą, to my nie możemy mu nic dodać ani nic ująć z jego zasług. Ale jeżeli Pan wybrał go jako to naczynie, to walcząc już tyle lat po jego śmierci, nie wiem, czy zasłużymy sobie na wyróżnienie od Pana. Niech przestrogą na nas, dla nas będzie to, co się zdarzyło Mojżeszowi. Jak wiemy, Mojżesz, który został nazwany najpokorniejszym z ludzi, nieprzypadkowo został wybrany na to, żeby przewodził narodowi izraelskiemu. On zasłużył na to swoją postawą, swoją pokorą i dlatego Pan Bóg wybrał Mojżesza. Ale inaczej myślała jego siostra, starsza siostra Maria i Aaron. Wiemy, że pretekstem, żeby wystąpić przeciwko Mojżeszowi, to miała być żona Murzynka. Bo Maria, występując przeciwko Mojżeszowi, mówiła, że to dla tej Murzynki ona występuje. Ale zaraz w następnym wersecie możemy przeczytać istotny powód, dla którego występowała Maria. Izali tylko przez Mojżesza mówił Pan do narodu izraelskiego, a nie także przeze mnie i przez Arona, a Pan to usłyszał. I wtedy powiedział, wszyscy troje zbliżcie się do namiotu zgromadzenia. I Pan wystąpił i powiedział, że jeżeli kiedykolwiek chciał rozmawiać z kimś, z ludzi, to rozmawiał przez proroków, przez widzenia, przez sny, bo i takie przypadki były. Ale z Mojżeszem Pan Bóg powiedział, że rozmawiał twarzą w twarz. A więc było to wielkie wyróżnienie. Mojżesz nie brał w tym udziału żadnego, ale ukarana została Maria. Prawdopodobnie większą winę ponosiła od Arona. Została zarażona trądem i to była wielka kara. Zdajemy sobie sprawę, co dzisiaj znaczy trąd, który jest dotąd chorobą nieuleczalną. A w tamtych czasach to znaczyło utratę społeczności ze wszystkimi, z najbliższymi, ze wszystkimi, których się kocha, z którymi się jest na co dzień i bardzo bliskich stosunkach. I Marię byłoby to spotkało, gdyby nie prośba Mojżesza, gdyby nie jego modlitwa. Czy nie grozi nam dzisiaj także takie niebezpieczeństwo? Ja nie mówię o karze, bo nie chodzi o to, ale myślę, że każdy, kto występuje przeciwko narzędziom pańskim, jak to zrobiła Maria, bo była tylko jednym uczuciem mogła być powodowana, uczuciem zazdrości. Czasem zazdrościmy ludziom sukcesów, ale zazdrościć mogą tylko ludzie małostkowi, bo ja myślę, że chrześcijanin to człowiek, który się powinien cieszyć z sukcesów naszych braci. Jeżeli jakiemuś bratu uda się wykład, który słuchamy w napięciu i przyjmujemy tą naukę z zadowoleniem, to możemy być wdzięczni, że Pan mu dał tyle mądrości, że się mógł z nami podzielić takim tematem. Ale zazdrościć nie ma powodu do zazdrości. Bo czymże możemy się jedni przed drugimi pysznić? Wszystko, co posiadamy, to otrzymujemy od Pana. I kiedy sobie zdajemy sprawę z tego, że gdyby nie właśnie tacy słudzy, jak brat Russell, to my dzisiaj nie bylibyśmy tak biegli w studiowaniu Pisma Świętego, w studiowaniu Słowa Bożego. Bo czymże jest badanie tomów, jak nie badaniem Pisma Świętego? A dzisiaj spotyka się na każdym kroku oponentów, którzy mówią nie badać tomów, tylko badać Biblię. A do czego byśmy doszli? Każdy z nas różni się umysłem i nie tylko zewnętrznie, ale różnymi przywarami i prawdopodobnie tyle, ile głów, tyle byłoby zdań na niektóre tematy, które zostały nam w formie gotowej przekazane przez brata Russella. Dlatego jest to dla nas wielkie ostrzeżenie. Jest to jeszcze jeden dowód, że żyjemy w czasach ostatecznych, że takie doświadczenia przeżywamy. Nikt z nas nie przypuszczałby kiedyś, kiedy tworzyły się w naszym kraju zbory, że może przyjść do takich prób i do takich doświadczeń. Ale my nie możemy opuszczać naszych rąk, bo wierzymy, że to jest błogosławiony czas, że to są właśnie czasy ostateczne. Pan Jezus powiedział, jeżeli przyjdę po raz wtóry, izali znajdę wiarę? I jeżeli patrzymy na tych, którzy wątpią, to powinniśmy sami studiować i umacniać się. Dla mnie każda taka okazja, kiedy słyszę przeciwne myśli, jest okazją do tego, żeby się bardziej utwierdzać w prawdzie, żeby szukać dowodów, argumentów, które by upewniały mnie w tym, że to, co przyjęliśmy, nie było powierzchowne, że było to napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dobrze, że Pan daje nam od czasu do czasu takie chwile, jakim jest dzisiejsza chociażby konwencja i następne dni, w których bracia i siostry mają okazję przemawiać do nas i ugruntowywać nas w prawdach fundamentalnych, które są nam tak bardzo potrzebne do naszego zbawienia, do tego, żebyśmy pamiętali o naszych charakterach, o tym, że musimy się zmienić, że każdy dzień ma nas przybliżać do Królestwa Niebieskiego. Dlatego dałby Bóg, abyśmy pamiętali o tych, którzy byli narzędziami w rękach Boga. Abyśmy pamiętali, że my nic nie dołożymy do ich zasług i oni tego nie potrzebują od nas. Ale abyśmy nie byli znalezieni jako ci, którzy walczyli, tak jak to robił Saul z Tarsu, nie wiedząc, że prześladował Jezusa. Dlatego niech nas to uczyni ostrożnymi w wydawaniu pewnych osądów, a niech nas to uczyni pokornymi i skromnymi, abyśmy badając i studiując Pismo Święte nie zapominali o tych, którzy przed nami przez Ducha Świętego otrzymali o wiele więcej światła, aniżeli my. Dzisiaj naszymi ułomnymi umysłami osiągnąć możemy, gdyby nie to, co dla nas zostało napisane. Amen.